Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przywódcy NATO podczas szczytu w Madrycie przyjęli nową koncepcję strategiczną. Postanowili też zaprosić Szwecję i Finlandię do wstąpienia w jego szeregi. W Polsce ma powstać stała kwatera główna 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. W nowej koncepcji strategicznej zapisano, że agresywna wojna Rosji przeciw Ukrainie zburzyła pokój i poważnie wpłynęła na środowisko bezpieczeństwa. Podkreślono też, że silna, niepodległa Ukraina jest kluczowa dla stabilności obszaru euroatlantyckiego. Przywódcy NATO postanowili też wyraźnie wzmocnić wschodnią flankę sojuszu. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że w Polsce zostanie utworzone dowództwo 5. Korpusu amerykańskiej armii. Prezydent Andrzej Duda ocenił, że ta decyzja wzmacnia nasze bezpieczeństwo.
To jest wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna, decyzja, na którą czekaliśmy od dawna, o którą zabiegaliśmy i chcę z wielką satysfakcją powiedzieć, że dzisiaj właśnie tutaj na forum posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej pan prezydent Joe Biden to jasno i wyraźnie powiedział, że taka decyzja została podjęta, a więc to dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych będzie zlokalizowane w Polsce właśnie w ramach stałej obecności Armii Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy, a faktycznie w naszym kraju, co dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej jest wiadomością bardzo dobrą.
Szefowie państw i rządów postanowili też zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w NATO i zgodzili się na podpisanie protokołów akcesyjnych. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg ocenił, że to historyczna decyzja. Zapewnił, że oba kraje zostaną członkami sojuszu w ciągu kilku miesięcy. W Szczecinie rozpoczął się 9. Międzynarodowy Kongres Morski. Uczestnicy wydarzenia rozmawiają m.in. o strategii dla branży morskiej w dobie kryzysu i wojny na Ukrainie. Innym istotnym tematem debaty są kwestie związane z ochroną klimatu. List do uczestników kongresu skierował premier Mateusz Morawiecki. Odczytał go wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Szef rządu nawiązał w liście do wieloletniego programu rozwoju portów morskich do roku 2030.
Zadaniem opracowanego programu wieloletniego będzie zapewnienie właściwego finansowania inwestycji w naszych portach morskich z uwzględnieniem światowych kierunków ich rozwoju ku wzmocnieniu polskiej gospodarki morskiej. Wkrótce do użytku zostanie oddany tor wodny pomiędzy Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską. Zakończyły się niedawno prace nad modernizacją toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Wielomiliardowe inwestycje pokazują, że Polska stara się jak najlepiej wykorzystać szansę, jaka otwiera się przed naszymi portami morskimi. Staramy się zarówno umocnić ich wiodącą pozycję w całym basenie Morza Bałtyckiego, jak też zapewnienie roli kluczowych węzłów komunikacyjnych w globalnych łańcuchach dostaw.
W kongresie wziął także udział wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wiceszef resortu, nawiązując do sytuacji geopolitycznej w Europie, powiedział, że porty, gospodarka morska, infrastruktura czy armatorzy będą pełnić niezwykle istotną rolę. Międzynarodowy Kongres Morski zakończy się w czwartek. Wydarzenie organizuje klaster morski Pomorza Zachodniego. Współorganizatorem są Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Ministerstwo Infrastruktury. W czwartek rząd ma zająć się projektem Solidarnej Polski dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Formacja podkreśla, że węgiel powinien być traktowany jako główny zasób energetyczny Polski. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Zarząd Solidarnej Polski podjął decyzję o tym, że zgłosi ustawę o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Ma ona otworzyć szybką ścieżkę inwestycyjną w polskie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Chodzi między innymi o możliwość zatrudnienia większej liczby górników. Zielona energia nigdy nie będzie w sposób skuteczny zastępować głównego zasobu energetycznego Polski, którym powinien być węgiel uzupełniany przez gaz i atom, wskazał w czasie briefingu prasowego w Sejmie szef Solidarnej Polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Jeżeli wicepremier rządu niemieckiego z Partii Zielonych mówi o wielkim kryzysie, który może czekać Niemcy i Unię Europejską w okresie grzewczym, to znaczy, że te alarmistyczne tony nie są wydumane, tylko i wyłącznie nie są kreacją polskich polityków, ale są realnym, zaglądającym Europie w oczy scenariuszem. Wynikającym oczywiście z narastającego konfliktu, wojny, jaką Putin wywołał, atakiem na Ukrainę i wojny ekonomicznej, energetycznej, jaką przenosi dzisiaj na cały świat.
O projekcie Solidarnej Polski ma dyskutować rząd na najbliższym posiedzeniu zwołanym na wniosek partii. Rada Ministrów ma debatować na temat energetyki węglowej oraz o kwestii ewentualnego powołania specjalnego pełnomocnika do spraw wielkich inwestycji węglowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Politycy PO bronią posła Franciszka Sterczewskiego, który zasłaniając się immunitetem odmówił badania alkomatem. Wcześniej parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej został zatrzymany przez policję za jazdę na rowerze tzw. zygzakiem. W obronie Franciszka Sterczewskiego stanął m.in. Donald Tusk. W mediach społecznościowych zwrócił się do polityka Koalicji Obywatelskiej. Jak napisał, komunikacja zbiorowa to przyszłość, której należy się trzymać. Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki wyraził zdziwienie, że nagranie z interwencji policji od razu trafiło do mediów. W ocenie wicemarszałka Izby Wyższej Parlamentu Marka Pęka poseł Koalicji Obywatelskiej zachował się skandalicznie i nie powinien zasłaniać się immunitetem w tej sprawie.
Powinien przede wszystkim od samego początku nie zasłaniać się legitymacją. Zresztą to już jest chyba standardem w polskiej polityce, że w takich sytuacjach, kiedy następuje na przykład jakaś rutynowa kontrola na obecność alkoholu, bo takie też się zdarzają, nikt nie słyszałem, żeby się zasłaniał swoją legitymacją. No więc zachowanie skandaliczne, jednoznacznie negatywne i dziwi mnie też reakcja pana Donalda Tuska. Jego tweet pokazuje, że tak naprawdę całą tą sytuację obraca w jakiś żart, trywializuje. Tak jak napisałem na Twitterze, chłopaki nic się nie stało.
Po medialnym nagłośnieniu sprawy głos zabrał również sam poseł Franciszek Sterczewski. Polityk przeprosił za zachowanie i obiecał wpłacić środki na pomoc ofiarom wypadków. Zapowiedział też, że zrzeknie się immunitetu. Jest porozumienie kończące spór pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Porozumienie dotyczy zmian w regulaminie wynagradzania i regulaminie pracy. Jednocześnie zakończyły się konsultacje społeczne obu dokumentów. Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Anita Oleksiak podkreśliła, że podpisane porozumienie jest pierwszym krokiem w stabilizacji funkcjonowania agencji.
Wypracowaliśmy w chwili obecnej, w dniu dzisiejszym, mamy uzgodnione i wypracowane to porozumienie. Porozumieliśmy się z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Zakończyliśmy też konsultacje społeczne obu tych dokumentów. Zaakceptowaliśmy oraz sukcesywnie wdrażamy 24 postulaty dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dbanie o kulturę bezpieczeństwa to proces ciągły i wymagający stałego zaangażowania całej organizacji. Jest to najważniejszy obszar w zakresie funkcjonowania naszej agencji. To porozumienie jest pierwszym, bardzo ważnym, ale nie jedynym krokiem w stabilizacji funkcjonowania agencji.
Podpisane porozumienie oznacza, że nie dojdzie do paraliżu polskiego nieba po 10 lipca, do kiedy to obowiązuje porozumienie zawarte pod koniec kwietnia. Polacy mogą zatem spokojnie planować wakacje i nie martwić się o to, że ich lot zostanie odwołany z powodu niezapewnienia kontroli ruchu lotniczego. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła ojciec święty Franciszek sprawował w Watykanie mszę świętą, podczas której pobłogosławił paliusze dla 44 nowych metropolitów, między innymi dla metropolity białostockiego, księdza arcybiskupa Józefa Gustka. W homilii podczas Eucharystii w Bazylice świętego Piotra papież zachęcał wiernych do ożywczego głoszenia Ewangelii i docierania do wszystkich ludzi. Ojciec święty mówił, że trwający synod wzywa nas, byśmy stali się kościołem, który powstaje, nie zamyka się w sobie, potrafi spojrzeć szerzej, aby wyjść na spotkanie światu. Jak wskazywał, musimy być kościołem bez łańcuchów i murów,
w którym każdy może czuć się akceptowany i wspierany, w którym pielęgnuje się sztukę słuchania, dialogu, uczestnictwa pod wyłącznym kierownictwem Ducha Świętego. Kościołem wolnym i pokornym, który powstaje szybko, który nie zwleka, nie odkłada na później wyzwań dnia dzisiejszego, nie odgradza się sakralnymi murami, ale daje się ożywiać zapałowi głoszenia Ewangelii i pragnieniem dotarcia do wszystkich i przyjęcia wszystkich.
W południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Zwracając się do wiernych, nauczał, że droga wiary nigdy nie jest spacerkiem, ale jest wymagająca i czasem żmudna. Stając się chrześcijaninem, musimy stopniowo uczyć się nim być, zwłaszcza poprzez chwilę próby, jak święci apostołowie.
W świetle tego doświadczenia świętych apostołów Piotra i Pawła, każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, czynię to ze świadomością, że zawsze muszę się uczyć, czy też zakładam, że już wszystko wiem? Ponadto, czy w trudnościach i próbach zniechęcam się, narzekam, czy też uczę się czynić z nich okazję do wzrastania w zaufaniu do Pana? On bowiem pisze, święty Paweł do Tymoteusza, wybawia nas od wszelkiego zła i wprowadza nas bezpiecznie do nieba.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.